Będziemy słuchać Słowa Bożego i Andrzej mówił, że kazanie nieraz rozpoczyna się od tego, że kaznodzieja mówi, dzisiaj chcę mówić o, ale ja chcę zacząć inaczej troszkę, bo chciałbym od pewnego wyrażenia, przysłowia może, które myślę, że znacie. Mówi się, czym skorupka, co robi ta skorupka? Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nie wymyśliłem, znacie to powiedzenie. I ono oznacza, że przyzwyczajenia i wiedza nabyta w młodości decydują o późniejszych zachowaniach i cechach człowieka. Taka jest definicja. I jest w tym, myślę, że się zgodzicie również, sporo prawdy. Jest tak, czy tak nie jest? Jest tak, że w procesie kształtowania naszej osobowości, naszego charakteru, nawet naszych talentów przyszłych, bardzo ważne, według niektórych wręcz kluczowe, są pierwsze miesiące, lata naszego życia. I mamy w naszej społeczności nauczycieli, również wczesnoszkolnych, którzy mogliby to potwierdzić. Ja też mam jakieś tam wykształcenie pedagogiczne i swego czasu dużo na ten temat czytałem, jak to jest, jak ważne są te pierwsze lata, ale to i tak nic, myślę, względem tego, co młodzi przejęci rodzice się naczytali. I tych artykułów jest cała masa. Natrafiłem na przykład na taki, który mówi, że pierwsze 3 lata są najważniejsze dla rozwoju dziecka. Zanim twoje dziecko pójdzie do przedszkola, zrozumie, kim jest i jakie jest. Pomóż swojemu dziecku wykorzystać czas do 3 urodzin najlepiej, jak to możliwe. Wszystko, co osiągnie w tym czasie, to fundamenty dla jego przyszłego rozwoju. I wielu rodziców jest przejętych i tak patrzę na sali, czy są tacy, co ileś razy te wszystkie zabawki muszą przeglądać, czy czego to nauczy, czy odpowiednie, czy ile to ma wpływ na to, a to na to, czy rozwinie myślenie logiczne, czy ogłupi na przykład i przejęci jesteśmy do tego stopnia, że myślę, że niektóre dzieci jeszcze w okresie prenatalnym, czyli jak jeszcze były w brzuszku, to już więcej słuchały klasyki niż ja przez 30 lat mojego życia, bo są różne badania, które mówią, że Vivaldiego i Mozarta przede wszystkim i innych Bachów i Czajkowskich należałoby puszczać, bo to wpływa odpowiednio na różne potem talenty. Bo czy nie jest rzeczywiście tak, że z czasem coraz trudniej przychodzi nam coś zmienić w naszym życiu? Nasz charakter troszkę się usztywnia, im jesteśmy starsi. I jest tak, że był czas, kiedy łatwiej nam się uczyło. Ja sobie przypominam, jak potrafiłem noce zarywać i do drugiej, do trzeciej, do czwartej nieraz ślęczeć nad jakimiś podręcznikami i notatki robić i wgryzać się w jakieś zagadnienia. A dzisiaj Ania może powiedzieć, że jeżeli o 20 siądziemy do filmu, to już jest to jakieś wyzwanie, żebym dotrwał i trzeba przerwać po jakimś czasie, bo jest czas na naukę, kiedy łatwiej nam to przychodzi i bywa tak, że ten czas się kończy. I tak jak wobec małych dzieci mamy wyrozumiałość, że czasem ich nieodpowiednie zachowanie może wynikać z tego, że one jeszcze czegoś nie rozumieją, nie wiedzą, co wypada, co nie wypada, tak podobnie powinniśmy mieć wyrozumiałość wobec osób starszych, że im trudniej pewne rzeczy w życiu jest zmienić. Ile czasu zajmuje dziecku nauczyć się obsługiwać tablet, a ile zajmuje to jego babci, już nie mówię prababci. Są pewne różnice. Dzieci i młodzież znacznie łatwiej adaptują się do nowych okoliczności. Jeżeli się przeprowadzimy, trafiają do nowej szkoły, to zaraz się odnajdą, znajdą nowych przyjaciół. A mówi się, że starych drzew się nie przesadza i to dotyczy osób starszych, którym ciężko jest pod koniec życia, jeżeli przeniesiemy ich w inne miejsce. Którzy już mają wydeptane, ulubione ścieżki, mają ulubiony sklep, ulubioną kasę, ulubioną półkę, ulubioną sprzedawczynię, ulubioną pannię w poczcie, piekarnię, wszystko załatwione. Jak mają wroga, to tego samego, od lat już swojego ulubionego sąsiada, pół wieku tego samego. Ciężko takiej osobie się odnaleźć, ciężko cokolwiek zmienić. I gdy coraz trudniej przychodzi nam zawiązanie butów, to nie spodziewamy się, że coś jeszcze trwale możemy zmienić w naszym życiu. Raczej jesteśmy tak już usztywnieni. Trudno nam uwierzyć w prawdziwą, w sensie jakąś konkretną, długotrwałą zmianę. I chociaż wielu ludzi nawet pragnie zmiany, wielu ludzi naprawdę pragnie jakiejś trwałej przemiany w swoim życiu, wielu jest umęczonych brakiem głębszego sensu w życiu, rutyną. Ludzie są niektórzy umęczeni nałogami, uzależnieniami. Nie mówię już tylko o jakichś używkach, ale też w dzisiejszych czasach coraz częściej technologią, internetem, tym, co miało nam umożliwić mieć więcej czasu, a tak naprawdę zabiera nam coraz więcej czasu. Wielu ludzi jest zmęczonych i chciałoby się zmienić, chciałoby zmienić coś w swoim życiu, ale nie wierzy w to, że jest możliwa, prawdziwa zmiana, długotrwała zmiana w ich życiu. I oczywiście możemy się podłamać, możemy stwierdzić, że taki już jest nasz los, że po prostu w dzieciństwie rodzice zbyt mało puszczali mi sztrausa i schrzanili mi życie. I to już jest ich wina. I do trzeciego roku się wszystko zdecydowało. I koniec. I taki jest mój los. I to jest dość popularny i bądźmy szczerzy, dość wygodny trend w naszych czasach, żeby usprawiedliwiać nasze niepowodzenia życiowe, żeby dopatrywać się tego w zamierzchłej przeszłości. I najlepiej żyją z tego różni psychoanalitycy, którzy wysłuchają nas, dobrną do czegoś z naszej przeszłości, co nie wiadomo nawet, czy to się jeszcze wydarzyło, czy coś sobie uroiliśmy i stwierdzą, tu leży twój kłopot, bo przyniosłeś obrazek, a tata nie zwrócił na to uwagi i powiedział, co to tam i teraz masz już ranę i twoje życie już jest zmarnowane. I nie myślę, że chcę to wyśmiewać, bo okej, pewne wydarzenia z naszej młodości, nawet z naszego dzieciństwa, one mogą rzucać cień na naszą przyszłość, one mogą ciągnąć się za nami przez całe lata, ale dla każdego osiągalna jest prawdziwa przemiana życia. Możemy dopatrywać się w naszej przeszłości tego, że my jesteśmy pokrzywdzeni, ale ja wierzę, że dla każdego możliwa jest, dostępna jest prawdziwa, głęboka, długotrwała przemiana życia. I to nawet nie jest kwestia mojej wiary, tylko mojej wiedzy, bo ja znam takie osoby, bo wiem, że wy też, wielu z was tego doświadczyło, że Jezus, kiedy spotykamy Jezusa na naszej drodze, to nasze życie ulega prawdziwej zmianie. Nawet osoby, które miały fatalny start, trudne dzieciństwo, nawet osoby, które przez lata podejmowały złe decyzje, jedną decyzję za drugą złą decyzją, były w różnych uzależnieniach, które ich wyniszczały. Nawet osoby, które są już bardzo wiekowo dojrzałe i po których już się nikt nie spodziewa, że cokolwiek w ich życiu może się zmienić, to wiemy, że Jezus ma tę moc. Niedawno, 2 tygodnie temu Krzysztof był tutaj, mnie nie było, ale oglądałem online, składał świadectwo z tej fundacji SNAP o tym, jak Jezus jego życie zmienił. Po prostu zmienił, po prostu dał mu nowe życie i ta przemiana widzimy już na przestrzeni lat, że ona jest prawdziwa, ona jest trwała, ona jest długotrwała, że ma nowe życie, ma inne życie. Bo my wierzymy, co jest zapisane w Hebrajczyków 13:8, plus, bardzo dobrze. Wierzymy w to, że Jezus jest ten sam, że On się nie zmienia i On ma tę moc, tak jak spotykał ludzi i zmieniał ich życie tam w Palestynie, tam kiedy chodził po Galilei, tak i dzisiaj On ma moc przemieniać nasze życie. I nazwa naszego zboru jest taka, a nie inna, nie dlatego, że jest to najbardziej chwytliwa marketingowo nazwa, bo ja bym pewnie, jakbym trochę posiedział, to może bym wymyślił coś lepszego, coś bardziej kręcącego ludzi, ale ta nazwa naszego zboru, Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, ona jest taka, ponieważ wyraża nasze najszczersze przekonanie, iż nowe życie, ono jest nie tylko opcją, ale to jest standardowy efekt spotkania z Jezusem, prawdziwego spotkania z Jezusem. W Wszystkim chcemy mówić o tym, że jest nadzieja na nowe życie. Tak jak na busie czasem jeżdżę, na drzwiach mamy taką naklejkę i na światłach ludzie się przyglądają. Stoimy za tym. Stoimy na światłach i stoimy za tym stwierdzeniem. Jest nadzieja na nowe życie. Naprawdę jest. I tak jak Jezus zmienił już życie milionów ludzi, dalej będzie to robił do czasu swojego przyjścia. W liście do Rzymian czytamy w 6 rozdziale, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, abyśmy my również prowadzili nowe życie. I dzisiaj, w tym czasie, który nam pozostał, chciałbym, abyśmy wspólnie porozmyślali nad tym, jak to jest z tą zmianą życia. Bo myślę, że znakomita większość z nas wierzy w nowe życie, doświadczyła nowego narodzenia. Ale jednocześnie, mimo tej decyzji i upływu lat, widzimy, co ciekawe, łatwiej to dostrzec u innych niż u nas samych, widzimy, że jeszcze nie wszystko jest takie zupełnie nowe. Nie wszystko jeszcze uległo zupełnie przemianie. Że pewne rzeczy wracają, pewne nawyki nie chcą odpuścić, że pewne myśli, pewne przyzwyczajenia, one wciąż stają się kłopotem. Że nasz charakterek daje o sobie znać od czasu do czasu. Że czym ta skorupka nasiąknęła kiedyś w przeszłości, to niestety czasem troszkę jeszcze trąci od nas. Jest tak, czy nie jest tak? Czy u mnie tak jest, może u was nie, ale tak wydaje mi się, że tak jest. I dlatego poselstwo zatytułowałem dzisiaj, jak prawdziwie zmienić swoje życie, żebyśmy nad tym się zastanowili, jak to jest z tą przemianą. Czy ona nie powinna być jednorazowa, całkowita, jednoznaczna i trwała, a może to jest proces? A jeśli tak, to jak powinien przebiegać ten proces tej przemiany? I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu zagadnieniu w oparciu o konkretny przykład. Żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się jednemu z apostołów. Najlepsze zdjęcie, jakie znalazłem, apostoła Jana, to jest takie, może słabo to widać. W tle jest statek, więc tu już zakładam, że jest na wyspie Patmos i spisuje objawienie. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj, patrząc na Jana, żebyśmy przyjrzeli się troszkę jego życiu, żebyśmy zobaczyli, jak to wyglądało z przemianą, z prawdziwą przemianą w życiu Jana. Wiemy, że Jan jest jedną z kluczowych postaci w biblijnej narracji na temat służby Jezusa oraz temu, co dowiadujemy się na temat początków Kościoła. I kojarzymy go jako apostoła miłości. Nie wiem, czy się zgodzicie. Ja, kiedy słyszę apostoł Jan, to pierwsza moja myśl, apostoł miłości. Jako tego ucznia, który był określanym mianem ten, którego Jezus miłował. To w Ewangelii Jana sam tak się nieskromnie podpisuje, ale co najmniej 5 razy to wyrażenie, to określenie się pojawia. A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus kochał, spoczywał obok Jezusa. To jest opis tego, co się działo podczas ostatniej wieczerzy. Dosłownie tam jest, że oparty o jego pierś, że tak jak czytamy, siedział przytulony do Jezusa w przekładzie Biblii Warszawskiej. I kojarzymy Jana z tym, że on lwią część swoich listów na przykład poświęca właśnie kwestii miłości, zagadnieniu miłości. Kojarzymy Jana jako tego, który wraz z Piotrem uzdrowili niepełnosprawnego przed wejściem do świątyni. Pamiętacie, potem to jest 4 rozdział Dziejów Apostolskich, potem zabroniono im głosić Jezusa i wiemy, co się dalej wydarzyło, że oni otwarcie się przeciwstawili temu, powiedzieli, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i spotkały ich konsekwencje. Czytamy o tym w 5 rozdziale, w 40 wersecie i następnym, że zostali przywołani, wymierzono im chłostę. Znowu zabroniono im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich do domu. A oni natomiast, czyli Piotr i Jan, opuszczali Wysoką Radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego traktowania dla Jego imienia. Jan był taką osobą, która, widzimy, no, został, powinien się zdenerwować tam na nich, no bo niesłusznie został wychłostany, a jednak widzimy, że on się z tego radował, że był potraktowany w ten sposób ze względu na Jezusa. Jan w końcu jest właśnie tym, który został zesłany ze względu na głoszenie Jezusa na wyspę Patmos. My wiemy, że tam miał objawienie. I tam w objawieniu Jana też nie widzimy, żeby on jakieś tam miał pretensje o to, co się wydarzyło. On tylko informuje bodajże w jednym wersecie, z jakiego powodu się tam znalazł i skupia się na tym, żeby przekazywać to, co mu objawił Jezus Chrystus. Nie widać w nim rozżalenia. Ale czy Jan od początku był wzorem takiej wspaniałomyślności i uniżoności, takiej dojrzałości, że zasługuje na miano apostoła miłości? Wiemy, co wiemy jeszcze. Wiemy, że Jan wraz z Jakubem byli synami rybaka Zebedeusza. I wygląda na to, że za młodu skorupka Jana i Jakuba, to one nasiąknęły niekoniecznie wspaniałomyślnością, niekoniecznie nastawieniem na dobro innych. Bo kiedy czytamy Ewangelię, kiedy wczytujemy się w to, co jest, podają nam ewangeliści, to możemy poznać lepiej charakter Jana. A Jan musiał mieć całkiem niezły charakterek, ponieważ zasłużył sobie na to, że Jezus nadał mu pewien przydomek. Kojarzycie pewnie z Ewangelii Marka w 3 rozdziale, 17 wersecie, kiedy są wymienieni apostołowie, czytamy, że Jezus powołał Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana i tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie gromu. To mówi nam sporo na temat tego, jakim ten wspaniałomyślny, kochający, przytulony do Jezusa Jan, jakim on był człowiekiem, kiedy był tym rybakiem, kiedy na łodzi go można było spotkać. Byli nazwani synami gromu przez Pana Jezusa. I kiedy czytałem w jednym z komentarzy, to słowo jest tłumaczone, że ono oznaczało ludzi uczuciowych, ludzi łatwo ulegających emocjom, dosłownie synowie gniewu, czyli ludzie, którzy łatwo wpadają w gniew. I przykład zachowania tych młodych gniewnych, że tak można się wyrazić tutaj o Janie i Jakubie, znajdziemy w pewnej historii opisanej w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, gdzie chcieli oni ściągnąć ogień na pewną wioskę Samarytan. I dzisiaj wrócimy, przejdziemy do tej historii, ale zanim do niej przejdziemy, jeżeli macie Biblię, to proszę otwórzcie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. To jest długi rozdział i w nim troszkę dzisiaj będziemy, żeby złapać kontekst tych wydarzeń, żebyśmy uchwycili, co się działo w życiu Jana, czego on doświadczał, zanim doszło do tego, o czym będziemy mówić w dalszej części. Bo początek tego rozdziału wprowadza ten kontekst. I z tego płynie też istotna lekcja dla nas dzisiaj. Już na początku tego rozdziału, w pierwszych 6 wersetach, czytamy o tym, że Jezus zwołał 12 i dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział im przy tym, nie bierzcie niczego na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy. Nie zabierajcie nawet 2 tunik. W którymkolwiek domu się zatrzymacie, uczyńcie z niego, do czasu waszego wyjścia, miejsce swojego postoju. Jeśli by was gdzieś nie przyjęto, wychodząc z takiego miasta, otrząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciwko jego mieszkańcom. I uczniowie wychodzili zatem i chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. Niesamowity czas służby, niesamowity czas w życiu również apostoła Jana. To się jakby pierwszy raz wtedy wydarzyło, że Jezus przygotowuje ich do służby i posyła ich i wyposaża ich w moc, w bardzo konkretne zadania i bardzo konkretną moc. Jan tutaj głosił dobrą nowinę, ale też uzdrawiał, miał władzę nad wszystkimi demonami. Miejmy to w pamięci. Co dalej nastąpiło? Dalej, jak patrzymy do 9 rozdziału, widzimy, że oni wrócili i następuje kolejny niezwykły cud. Oni zdają relację z tego, co tam się działo, jak byli używani przez Boga i tłum się zbiera i przychodzi cud nakarmienia 5000 ludzi, 5000 mężczyzn, a jak policzyć kobiety, dzieci, to było ich tam znacznie jeszcze więcej. Niesamowity cud. I to w tym czasie, myślę, że jak ja bym takich rzeczy doświadczał, to byłbym tak uniesiony. Miejmy to na uwadze. Co dalej się dzieje? Jakby tego było mało, to zaraz potem czytamy w 28 wersecie do 36 w 9 rozdziale, że miało miejsce przemienienie Jezusa na górze. Kolejne wydarzenie niesamowite. I tam Jan był raptem z Jakubem i z Piotrem, w gronie raptem trzech. Jezus ich zabrał ze sobą na górę, żeby się modlić i doświadczyli czegoś niesamowitego. Ale widzimy też w tym rozdziale, że mimo tak niezwykłych, doniosłych doświadczeń, charakter Jana nie jest jeszcze na tym etapie całkowicie przemieniony. Widzimy, że ciągle ta skorupka, która nasiąknęła czymś za młodu, to widać, czym ona nasiąknęła w jego reakcjach, w jego podejściu do innych ludzi, w jego nastawieniu. Bo po tych wszystkich wydarzeniach, o których już tutaj mówimy, czytamy, widzimy to w kontekście, to w 46 wersecie czytamy, że zaczęła ich natomiast, czyli uczniów, nurtować myśl, kogo z nich można by uznać za większego, czy za największego według niektórych przekładów. Czyli widzimy, co jeszcze było w sercu również Jana. Jan może i tutaj nie jest wymieniony z imienia, bo chodzi tutaj o wszystkich uczniów, ale z kolei, jeżeli spojrzymy do Ewangelii Marka, to widzimy jak najbardziej, że Jan był jednym z tych chyba przodujących, żeby ustalać, żeby załatwić sobie jakieś miejsce, żeby zatroszczyć się o swoją pozycję. Bo w Ewangelii Marka w 10 rozdziale czytamy, wówczas podeszli do Jezusa Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, nauczycielu rozpoczęli. Chcielibyśmy, abyś spełnił pewną naszą prośbę. A on zapytał, co mam dla was uczynić? Spraw, powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Widzimy, co Jan miał jeszcze w sercu, o co się troszczył. I wiemy też, że czytając dalej tą historię, że gdy usłyszało o tym 10, zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana. Czyli jego charakter też prowadził do tego, że dochodziło do pewnych sporów, do oburzenia między uczniami Jezusa. Wracając do 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, chwilę po wspomnianym sporze o to, kto z uczniów jest najważniejszy, znów mamy okazję poznać charakter Jana. Bo kiedy spojrzymy do wersetu 49 i 50, czytamy, wówczas zabrał głos Jan. Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w twoje imię wygania demony. Próbowaliśmy go zatem powstrzymać, ponieważ nie chodził wraz z nami, za tobą, ale wraz z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział, nie stawiajcie przeszkód takim ludziom, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Jezus wykorzystał tą sytuację, żeby uczyć otwartości również Jana, ale to też nam pokazuje, że chociaż Jan już miał inne życie, to co było jeszcze w jego charakterze? Jakie myśli się w nim rodziły? Powiem wam, że Jan niekoniecznie wydaje się być tutaj na tym etapie swojego życia najsympatyczniejszym z apostołów, takim do rany przyłóż, takim, do którego chciałoby się przytulić, do którego chciałoby się podejść i załatwić jakąś sprawę. Ale to wciąż i tak niewiele względem tego, co dzieje się chwilę później, nadal w tym 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus z uczniami ruszają w kierunku Jerozolimy. I spójrzmy teraz na kolejne wersety od 51. Czytamy w Słowie. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. I pojawia się nasz bohater wraz z bratem. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? No, synowie gromu, synowie gniewu, Boanerges. Ale tu, żeby być sprawiedliwym, trzeba oddać Janowi i Jakubowi, że to nie był pomysł zupełnie wyssany z palca. Może nie byli uczonymi w piśmie, ale jako Żydzi znali Stary Testament i mogli odwołać się do konkretnych historii z przeszłości, kiedy to ogień z nieba pochłaniał bezbożników. Tak czy nie? No tak było. Wiemy o tym. Wszyscy do dzisiaj dobrze znają przypadek Sodomy i Gomory. O tym czytamy w Księdze Rodzaju, że Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Spadł on od Pana prosto z nieba i pochłonął tamte miasta. Tą historię dość dobrze znamy. Ale troszkę mniej znamy już te epizody, jakie miał prorok Eliasz, jeżeli chodzi o ogień z nieba. Jeszcze w miarę kojarzymy tą historię, kiedy modlił się i ogień zstąpił i pochłonął ofiarę całopalną, ale jest jeszcze jedna historia związana z ogniem z nieba i z prorokiem Eliaszem i myślę, że Jan właśnie do tego się odwoływał. Nie wiem, czy kojarzycie tą historię. To jest historia, w której ogień z nieba zstępuje i pochłania łącznie 102 Samarytan. Nie Dalmatyńczyków, chociaż Dalmacja też jest w Biblii, ale tu chodzi o Samarytan. Czyli tu się powtarza to. W drugiej Księdze Królewskiej o tym czytamy. W pierwszym rozdziale możemy tą całą historię poznać, kiedy król Samarii Achazjasz zachorował wskutek upadku i zamiast zwrócić się do Boga Jahwe, zamiast do Niego pójść i zapytać się, co z nim będzie, to posłał swoich posłów do Belzebuba. I Bóg wtedy powołał, odezwał się do Eliasza, Tyszbity i wysyła go na drogę tych posłańców i każe przekazać królowi, że ze względu na to, że król nie zwrócił się do niego, tylko do Belzebuba, tam szukał odpowiedzi, dlatego z tego łoża już nie powstanie i umrze. I królowi się ta wieść nie spodobała i dlatego Achazjasz posyła po proroka Eliasza, posyła dowódcę z 50, żeby go przywołać do siebie. I chciał z nim porozmawiać. I o tym czytamy właśnie w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie. Posłał więc do Eliasza dowódcę 50 z 50 ludźmi. A gdy ten dotarł do niego, Eliasz właśnie siedział na szczycie góry. Mężu Boży, rozkazał dowódca, król każe ci zejść. Ale Eliasz odezwał się do niego w te słowa. Jeśli jestem mężem Bożym, to niech zejdzie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją 50. I ogień spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego ludźmi. I to się powtarza drugi raz, bo kolejny posłaniec z kolejną 50 i trzeci już był troszkę mądrzejszy i padł i się uniżył przed Eliaszem i błagał go o to, żeby miał litość dla niego, bo wierzy, że on jest prorokiem Bożym i wiemy, że tu już ogień nie zstąpił z nieba, ale niestety 102 osoby, 102 Samarytan zostało pochłoniętych. Bezbożnych Samarytan zostało pochłoniętych przez ogień z nieba. I jestem przekonany, że Jan znał tę historię. I sprawa wydaje się być dość prosta. Gdy Bóg jest lekceważony przez Samarytan, odpowiedzią jest ogień z nieba. No mógł tak pomyśleć. Prorok Eliasz sprowadził na niewiernych ten ogień dwukrotnie, a oto Syn Boży jest tutaj odrzucony. To jaka powinna być reakcja? A on już trochę podładowany tym, że wyposażony w moc nad demonami, że uzdrawiał, że szedł, że to robił, że głosił. Był gotowy już. Panie, mamy powiedzieć, mamy zesłać, tak jak Eliasz ściągnął ogień, my możemy to zrobić. I myślę, że on bardzo chętnie by to zrobił, bo ta jego skorupka ona nasiąknęła, nie tylko jego, wszystkich Żydów, skorupka nasiąknęła swego czasu wielką niechęcią do Samarytan. I oni nie rozumieli, oni by wybrali inną drogę, oni by poszli naokoło, żeby się nie spotykać z nimi. Ale jak już Jezus się uparł, to przecież nie będą się sprzeciwiać, no to już idźmy. To oni powinni się cieszyć, że Jezus chce do nich wstąpić, a oni odrzucają, to się zagotował. To chciał i wierzę, że niestety wierzę, że Jan na tym etapie swojego życia, chociaż szedł za Jezusem, on chętnie by zobaczył, jak ci bezbożnicy płoną. By zobaczył, jak ten ogień zstępuje, jak oni biegają tam, jak te żywe pochodnie. Taki jest obraz w tej historii. Kiedy się wczytamy, kiedy się zastanowimy, to nie była figura retoryczna. On naprawdę myślał o tym, że na to miasto, ta wioska samarytańska powinna spłonąć. Ale Jezus wykorzystał tę sytuację do przekazania ważnej lekcji, którą zechciejmy i my dzisiaj odebrać. Bo Jezus wyraźnie stwierdza, że to nie ten duch, w jakim powinniśmy postępować. To nie jest ten duch, jeżeli chcemy naśladować Jezusa Chrystusa. Bo kolejny werset mówi, lecz On, Jezus, obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. To nie w tym duchu, to już powinna następować przemiana. I zastanówmy się chwilę nad tym, czy życie Jana na tym etapie ono nie uległo już wielkiej przemianie? Bez dwóch zdań tak. On zaczął nowe życie. W momencie, jak Jezus go powołał, on zaczął nowe życie. On zostawił stare życie za sobą. On zostawił ojca, zostawił łódź, zostawił pracę swoją zawodową. On szedł za Jezusem. Jego życie było już inne. On już nie łowił ryb. On uzdrawiał. Nie robił tego raczej wcześniej. Gdyby robił to wcześniej, to by nie łowił ryb, tylko by miał jakąś tam budkę zbitą i uzdrowienia, by świadczył jakieś usługi, ludzie by do niego przychodzili i nie musiałby się parać rybołówstwem. On wypędzał demony, tego też raczej nie robił wcześniej. Czytamy, że to już się działo. Ale widzimy, że jeszcze coś musiało się w nim zmienić. Że to, czym nasiąknął przez wczesne lata, wcześniejsze doświadczenia w różnych sytuacjach, ciągle jeszcze dawało o sobie znać. Jan, kiedy został powołany przez Jezusa na swojego ucznia, kiedy wraz z bratem zostawili łódź, oni rozpoczęli nowe życie, ale to był jednocześnie dopiero początek procesu sukcesywnej przemiany życia, przyglądania się Jezusowi i upodabniania się do Niego. Patrząc na przemianę Jana, na pewien proces, który trwał, czerpiemy lekcje na temat tego, jak prawdziwie my możemy i powinniśmy zmienić nasze życie. Bo wiemy, że życie Jana uległo całkowitej i trwałej przemianie. Koniec końców, kiedy go poznajemy, to kojarzymy go dzisiaj, kiedy mówię Jan, apostoł miłości. W ogóle w mojej głowie się nie bardzo łączyło, że to jest ten sam Jan, syn gniewu i ten, który jest apostołem miłości. Dojrzał on od czasu tego epizodu, kiedy chciał spalić wioskę samarytańską. I całe szczęście, ważne jest to nie to, jak zaczynamy, ale to, jak kończymy. Hebrajczyków 13:8 pamiętacie, a w 13:7 czytamy: pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. I to się tyczy też Jana. My chcemy rozpatrywać koniec jego życiowej drogi i chcemy naśladować jego wiarę. Widzimy, że wcześniej jeszcze pewne rzeczy się w nim musiały zmienić. On pod koniec swojego życia nie zachowywał się już jak narwany rybak. On rzeczywiście wiódł zupełnie nowe życie. I teraz zastanówmy się chwilę, dlaczego? Dlaczego przemiana Jana nie dokonała się w pełni natychmiastowo w tym momencie, kiedy Jezus do niego przyszedł i powiedział: pójdź za mną? Dlaczego tak nie było? Nie mogło tak być? Czy Jezus nie mógł podejść do Jana, położyć na niego ręki, związać jego przeszłości całej, tchnąć w niego ducha i mieć już ukształtowanego apostoła miłości. Nie przydałby mu się w zespole od początku taki już pozbawiony tych wszystkich naleciałości, złych cech charakteru? Nie mógł? Myślę, że mógł. Od razu by mu ta aureolka tam jak na tych obrazkach wyskoczyła, ludzie już by wiedzieli, że to jest ten przemieniony, że on już ma nowe życie. Ale Jezus tak nie zrobił. I ja myślę, że w tym jest jakaś mądrość. Ja nie wszystko rozumiem. Ja może chciałbym czasem, żeby było inaczej, ale kiedy czytam Słowo Boże, to uczę się i chcę ufać temu procesowi, który widzę, że Bóg zaplanował dla naszego życia. Kiedy czytamy uważnie Ewangelię, to widzimy cały rozciągnięty w czasie proces od syna gniewu do apostoła miłości. To trwało jakiś czas. Przyznajcie, chcielibyśmy tak w okamgnieniu. Kto by nie chciał? Nikt się nie zgłosi. Fajnie by było, nie? Tak mrugnąć oczami, przemienieni. Słuchajcie, to jest przed nami. O tym czytamy. Oto oznajmię wam tajemnicę, czytamy w liście do Koryntian. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi: zwycięstwo wchłonęło śmierć. Tego typu przemiana w okamgnieniu ciągle przed nami. Ale ona jest zarezerwowana dla końca czasu. I nie stoi to wcale w opozycji do tego, że my teraz, aktualnie, mamy przechodzić przemianę, że trwa proces przemiany w naszym życiu. Zanim to nastąpi, wciąż jest nadzieja na nowe życie i ta trwała przemiana naszego życia, ona jest procesem. Pierwszy krok to jest podjęcie decyzji i pójście za Jezusem. I mówimy tutaj o nowym narodzeniu, bo zyskujemy nowe życie. Naprawdę je zyskujemy. Tak więc, kto jest w Chrystusie, czytamy, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Ale to nie jest koniec. To początek procesu przemiany, kształtowania w nas charakteru Chrystusowego, oczyszczania naszej skorupki z tego, czym zdążyła ona nasiągnąć. I tym jest właśnie proces, który Biblia określa mianem uświęcenia. W Biblii znajdujemy obraz wypalania. W przypowieściach czytamy, że oddziel żużel od srebra, a złotnikowi uda się naczynie. I wiemy, że Bóg właśnie tak działa w naszym życiu, że nas oczyszcza. Poszliśmy za Jezusem, to była decyzja, nasze życie się zmieniło, mamy nowe życie. Ono powinno się diametralnie zmienić. Kto kradnie, niech kraść przestanie, mówi Słowo Boże. Różne rzeczy się zmieniły, jak się nawróciliśmy, wiele rzeczy się zmieniło, powinno się zmienić. Ale teraz jesteśmy w procesie uświęcenia, kształtowania charakteru Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I to się nie dzieje w okamgnieniu. To jest proces i Pan Jezus to tak zaplanował i widzimy, że nie jesteśmy tu wyjątkowi, bo tak było też w przypadku apostoła Jana i w przypadku wielu, wielu wszystkich mężów bożych, kobiet bożych, o których czytamy. Ten proces wypalania, uświęcenia, oddzielania od tego, co pospolite, od tego, co grzeszne, on sprawia, że w końcu będzie w nas, powinien nas być widoczny Jezus Chrystus. I jak wspomniałem, ja nie muszę wszystkiego doskonale rozumieć, dlaczego tak jest, ale Bóg tak to wymyślił, że On może zmienić nasze życie, ale ten proces wymaga czasu i nie zawsze jest bezbolesny i nie zawsze jest jedynie przyjemny. Ale Jezus szukał właśnie takich ludzi, którzy zdecydują się pójść za Nim i nie będą się już oglądać za siebie. Mówił o tym bardzo wprost w końcówce tego 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, do którego zaglądaliśmy, bo tam czytamy dalej, że Jezus powiedział, kiedy różni ludzie się zgłaszali i mówili, że chcą za Nim iść, to Jezus powiedział, ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeśli naprawdę chcemy pójść za Jezusem, oznacza to nowe życie, czyli to, że wszystko staje się nowym. I tak jak Jan podjął decyzję, że idzie za Jezusem i wtedy rozpoczął się proces kształtowania na nowo jego charakteru, oczyszczania go, uświęcania, wypalania, tak samo powinno wyglądać to w Twoim i moim życiu, bo co do zasady nic się tutaj nie zmieniło. Kiedy Jan chciał zesłać ten ogień na wioskę Samarytan, czytaliśmy, że Jezus go skarcił. A czytamy dalej w Słowie Bożym, że żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, ono nie sprawia nam przyjemności, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i dalej słowo mówi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Proces wypalania tego, co jest zanieczyszczeniem w naszym życiu, naprawdę czasem bywa nieprzyjemny, ale jest potrzebny. I to jest właściwa droga dla naszego życia, którą przeszedł również Jan, abyśmy dorośli do pełni doskonałości, jak mówi Słowo Boże. Czytamy w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 13 wersetu, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. A jak konkretnie możemy zastosować dla naszego życia dzisiaj to, co znajdujemy w życiu Jana, w tym procesie, który on przeszedł od syna gromu, gniewu do apostoła miłości? Wiecie, po pierwsze, pociesza mnie ta świadomość, że Jan nie został przemieniony jednak w okamgnieniu, ale był w procesie. Pokazuje to, że nawet ci, którzy byli każdego dnia z Jezusem w tej fizycznej bliskości, nawet Jan, który był używany, który uzdrawiał, który wypędzał demony, który był obecny przy przemienieniu Jezusa, on jeszcze miał takie momenty, kiedy zdarzało mu się uchybić, kiedy było widać jeszcze ten jego charakter. I to wcale nie przekreślało tego, że był używany przez Boga. I ta myśl mnie bardzo pociesza. To daje mi też więcej wyrozumiałości wobec innych wierzących, wobec was, wobec tych, którzy usługują, że czasem zdarzy nam się jeszcze, chociaż już mamy nowe życie, chociaż oddaliśmy życie Jezusowi, że nie wszystko jeszcze się do końca stało takie doskonałe, że jeszcze jesteśmy na tej drodze, kiedy uświęcamy nasze życie. Ale po drugie, uczę się też tego z tej historii, że przecież część z nas idzie za Jezusem dłużej niż Jan. Oni około 3 lat spędzili z Jezusem w Jego ziemskiej służbie, zanim Jezus zmarł, zmartwychwstał, został wzięty do nieba, zanim zostali napełnieni Duchem Świętym. Wiemy, że do końca życia oni już wytrwali w Słowie, ale kiedy Jana poznajemy, to on był może 2 lata z Jezusem, może już 3 rok się zbliżał, jak chodził za Jezusem. Ale wielu z nas, jak patrzę, jest z Jezusem, idzie za Jezusem, wyznaje to. 5 lat, 10, 15, niektórzy 20. czy pewne rzeczy nie powinny już być bardziej zmienione niż są. Bo widzimy, że Jan był w tym procesie. On się rzeczywiście zmieniał. Kiedy go poznajemy w dalszych częściach, w Dziejach Apostolskich, niewiele później widzimy już innego Jana. Jednak przemiana w nim trwała i ten obraz Chrystusa był coraz bardziej w nim widoczny. Więc i w naszym życiu pewne zmiany powinny być już widoczne. Żebyśmy się zbytnio nie uspokajali teraz tą myślą, nadmiernie nie uspokoili tą myślą, że Jan uzdrawiał, a jeszcze wychodziła z niego małostkowość, egoizm i gniew. Ja nie uzdrawiam nikogo, to gdzie tam innych cech u mnie szukać? Jak będę uzdrawiał, to może wtedy. Nie myślmy w ten sposób. Spójrzmy na to, że planem dla Twojego życia, dla mojego życia jest to, żeby charakter Jezusa był coraz bardziej widoczny i że to się powinno stale zmieniać. Nie powinniśmy odpuszczać sobie z uświęceniem, bo Słowo Boże wyraźnie stwierdza, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. I to żadna ujma, że niektórzy z nas takimi właśnie byli. Ale obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. I to już nie jest czas, żeby oglądać się wstecz. Ten proces zmiany powinien postępować w naszym życiu. I daj Boże, jak się będziemy widzieć za rok, za dwa, za trzy, żebyśmy stale mogli zaświadczyć, że jesteśmy już kilka kroków dalej. Wróćmy na chwilę do tej skorupki. Bo nie tylko to, czym w młodości nasiąknęliśmy, ma wielki wpływ na nasze zachowanie, na nasze myśli, na jakość naszego życia. To również kwestia naszych codziennych wyborów. To kwestia tego, co dziś wypełnia naszą przestrzeń, nasz czas, nasze myśli. Tym nasiąkamy. I to również ma wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Czasem jest tak, że jedna niewielka rzecz może wywołać drastyczną zmianę w naszym życiu. Kiedy tak o tym myślałem, mogę mieć najwspanialszy, romantyczny wieczór gdzieś z moją żoną przy ognisku na przykład, jeżeli ktoś nieopodal przyjdzie z telefonem i zacznie puszczać disco polo z telefonu, to wiem, że czar prysł momentalnie, bardzo szybko wszystko się posypie. Czasem drobna rzecz może zupełnie wytrącić nas z tego miejsca, w którym jesteśmy. Ale znacznie częściej te zmiany nie następują tak drastycznie. Częściej to kropla drąży skałę, powoli coś nas urabia, coś nas drażni, coś nas podtruwa, duchowo też nas podtruwa. Wiecie, ja mam w domu sporo roślin i w miarę możliwości staram się o nie dbać i czytałem sobie kiedyś o nich i notowałem sobie, co która lubi, żeby do okluzji dodać trochę kropli cytryny, jak ją podlewam i różne rzeczy, żeby miały dobrze. I wiem, że to wszystko to są rośliny. One mają różne nazwy i mają też różne wymagania, różne oczekiwania. I to nie jest tak, że jeżeli ja jeden dzień je nie podleję, zaniedbam, to że wszystko umrze od razu. Ale z każdym dniem, jak będę to zaniedbywał, to jedne może lepiej. Moje kaktusy zniosą sobie to lepiej. Ale mam też takie rośliny, jak kalatee na przykład, które są trudniejsze w uprawie i wiem, że one to odchorują, a część nie przeżyje tego. Dlaczego używam tej ilustracji? Bo podobnie jest z naszym życiem duchowym. Że pewne opuszczenie się w drobnych sprawach to nie sprawia tak, że my od razu umrzemy duchowo, że popełnimy jedną złą decyzję w naszym życiu, że nie przeczytamy Biblii raz, że spotkanie jedno opuścimy, że coś złego zobaczymy, umarliśmy już. Ale każdy kolejny dzień zaniedbań powoduje to, że my to odchorujemy, a część z nas tego może nie przeżyć. I trzeba jak najszybciej zmieniać to. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę i trzeba uważać na to, co wypełnia nasz dzień, czym nasiąkamy, czym się karmimy. bo to nie pozostaje obojętne dla naszego życia. Zawsze coś nas kształtuje, coś lub ktoś. Albo pozwolimy, żeby robił to Bóg, albo zadbamy o to. Albo, jeżeli nie zadbamy, to gwarantuję wam, że świat będzie to robił. Proces prawdziwej przemiany życia to często systematyczne, niewielkie kroki. I oczywiście Jezus ma moc spektakularnie zmienić nasze życie, ale proces uświęcenia często jest długotrwały i znacznie mniej widowiskowy. Tak po prostu jest. My chcielibyśmy oglądać wielkie rzeczy. Ja też bym chciał widzieć wielkie przemiany od razu, w okamgnieniu. Chciałbym. Ale zacznijmy od wierności w małych rzeczach, a to nas poprowadzi do rzeczy większych. Tak nas uczy Słowo Boże. W przypowieści o talentach czytamy, że kiedy przychodzi czas rozliczenia, to ten Pan mówi: wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma, wejdź i wesel się razem ze mną. Chcesz widzieć wielkie przemiany w swoim życiu, bądź wierny w drobnych rzeczach, do których powołał nas Bóg. Okaż się w tym wierny, a przyjdą większe, gwarantuję ci to, że przyjdą większe rzeczy, przyjdą większe zmiany. To często naprawdę drobne kwestie, ale zwracajmy uwagę na to, co wypełnia nasz czas. I nie chcę tu was straszyć, że jedna decyzja, jak już mówiłem, zła i wszystko zaprzepaścimy. Nie tak, jesteśmy w ręku Bożym, On się o nas troszczy, On ma starania, On nas chroni. Ale przyjmijcie też to, że wyrazem Jego troski jest również to, że dzisiaj jesteście i słuchacie tego słowa i On kieruje do nas ostrzeżenie ze swojego słowa, żebyśmy zwracali uwagę na drobne rzeczy. On ostrzega nas dzisiaj, żebyśmy nie traktowali zbyt lekko na przykład tego, z kim spędzamy czas, z kim rozmawiamy, gdzie jesteśmy. Jestem przekonany, że czy nam się to podoba, czy nie, nie każde miejsce jest odpowiednie dla chrześcijanina. I nie chodzi o to, że musimy mieć tabliczkę, nie wolno i ja będę komuś rozliczał, zabraniał czegokolwiek. Nie o to chodzi, ale wiem, że nie każde miejsce, nie każde towarzystwo jest dla nas odpowiednie, że niekoniecznie powinniśmy wybierać się w każde miejsce, gdzie nas zaproszą, przyjaźnić się z każdym, kto wyrazi chęć kontaktu z nami, bo święty oznacza dosłownie oddzielony. Więc uświęcenie oznacza też, że Bóg chce nas oddzielonych od tego, co niedobre, od tego, co pospolite. W drugim liście Tymoteusza czytamy w drugim rozdziale: jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym, oddzielonym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. W drobnych rzeczach, a staniemy się użyteczni do rzeczy większych. Paweł pisał, pisał bardzo mocno. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. On tutaj doprecyzowuje, że nie chodzi o to, że z ludźmi ze świata nie możemy się spotkać, bo byśmy musieli się zamknąć gdzieś tam na słupie najlepiej i nie mieć z nikim kontaktu, ale jeżeli ktoś mówi, że jest naszym bratem w Chrystusie, a w jego życiu jest owoc taki, że jest nierządny, jest chciwy, jest bałwochwalcą, jest oszczercą, to Paweł mówi bardzo wyraźnie: z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. A Jan dalej, apostoł miłości, w drugim liście mówi: jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. Bardzo poważne, trudne do przyjęcia słowa, ale ja się z tym kłócić nie zamierzam, bo tak mówi Słowo Boże. Ja mogę czuć, że ja sobie poradzę, ja jestem mądrzejszy. To było w konkretnej sytuacji, do konkretnych ludzi, a dzisiaj trzeba być otwartym na wszystko i wszędzie głosić, gdzie możemy. Ale ja dzisiaj wzywam siebie i was do ostrożności. Jeżeli ktoś przychodzi i nie przynosi właściwej nauki, nauka jest ważną rzeczą i trzeba to badać, trzeba sprawdzać. Jeżeli ktoś przynosi niewłaściwą naukę, to Słowo Boże mówi, żeby nie przyjmować go do domu. To mówi apostoł miłości, apostoł Jan, ten, do którego już potem chciało się przytulić. Mówi, żeby nie przyjmować do domu, nie nawiązywać bliższych stosunków. To nie jest tak, że się odcinamy, że nie porozmawiamy, że teraz po prostu ktoś coś źle powiedział i ja zasłonię się i w ogóle z tą osobą, ale nie będę się spoufalał z taką osobą, bo nie chcę uczestniczyć w jej złych czynach. Może nam się wydawać, że to przesada, ale to bardzo konkretne, powtarzające się w nauce apostolskiej wskazanie. Jeśli myślisz, że to przesada, masz wolną wolę, możesz racjonalizować sobie te słowa, jednak Biblia mówi, nie łudźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Na koniec chciałem zaproponować taki przewrotny eksperyment. Czy kto jest zadowolony ze swojego małżeństwa? Kto ma takiego bogobojnego męża albo żonę? Jest kilka osób, fajnie, to się wystawiliście. Najbliżej, bo ja słaby wzrok, już wezmę sobie, a Noemi sobie dzisiaj wezmę na tapetę. Bo Noemi jest zadowolona z Andrzeja, bo ma bogobojnego męża, się przygotowuje, prowadzi nas w uwielbieniu i chwała Bogu za to. To ja mam pomysł na taki przewrotny eksperyment, żebyś przez najbliższy miesiąc nie dała Andrzejowi się karmić Słowem Bożym. Że kiedy on próbuje czytać Biblię, to znajdź mu jakieś inne zajęcie. Kiedy się modli, to wiadomości mu możesz uruchomić. Albo fakty, albo wiadomości, albo jedno i drugie najlepiej po sobie. I zobaczymy, gdzie go to doprowadzi. Kiedy Andrzej by chciał, a wy tak nie tylko do Andrzej, do siebie to też weźcie. Jeżeli ktoś z waszych bliskich chce się z wami podzielić czymś budującym, co przeczytał w Słowie, to możesz zaproponować, że jakie są nowości na Netflixie. Kiedy chce się spotkać z wierzącymi, to powiedz, że trzeba też odpocząć trochę w domu albo pojechać gdzieś, zakupy trzeba zrobić, inne rzeczy trzeba zrobić. Przez miesiąc gwarantuję ci, droga Noemi i wszyscy inni, którzy chcielibyście wziąć udział w tym pokrętnym eksperymencie, że za miesiąc będziecie mniej zadowoleni z waszych współmałżonków. Bo jeżeli przez miesiąc będziecie stać na przeszkodzie, żeby karmili się Słowem Bożym, relacją z Bogiem, to nasiąkną innymi rzeczami i to się odbije na waszej relacji. Ale wszystkich chciałbym zachęcić jednak do dobrego eksperymentu, żebyśmy sobie postanowili być wiernymi, wytrwałymi w najprostszych rzeczach, w drobnych krokach, żebyśmy zadbali, naprawdę zadbali o to, żeby każdego dnia karmić się Słowem, żeby znaleźć czas na modlitwę, że kiedy nas ciągnie, żeby wiadomości obejrzeć, to żeby pomyśleć, modlić się o swoją rodzinę, o zbór, o bliskich. I zobaczycie, że po miesiącu, gwarantuję wam, że po miesiącu, nie mówię, że to będzie coś spektakularnego i że w okamgnieniu wszyscy zobaczą, jacy święci jesteście, że skrzydła za wami cień rzucają, ale będziecie krok dalej. Będziemy krok dalej w kształtowaniu charakteru Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Jak zmienić trwale swoje życie? Na koniec jedna krótka myśl, wskazówka od innego Jana, od Jana Chrzciciela, który kiedyś do niego przyszli i tam się pytali, czy mu nie przeszkadza, że teraz Jezus przejął rolę tutaj głównego nauczyciela, przecież wcześniej za tobą szli ludzie. Jan odpowiada, piękne słowa. Jana 3,30 czytamy, Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. I oczywiście to jest w innym kontekście, ale ta myśl ma dokładnie zastosowanie również do tego, jak trwale przemieniać nasze życie. W innych przekładach czytamy, On ma wzrastać, a ja stawać się coraz mniejszy. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jemu trzeba wzrastać, zaś mnie stawać się mniejszym. On musi rosnąć, a ja stawać się mniejszym. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Jan doznawał radości z tego powodu w całej pełni, tak czytamy w Ewangelii. A jak jest z nami? Zwróćmy się do Boga w tej sprawie. Czy cieszy nas ta myśl, że Jego musi być więcej, a mnie coraz mniej? Pomyślmy chwilę jeszcze, na jakim etapie procesu zmiany naszego życia jesteśmy. Czy bliżej nam do Syna Gniewu, czy już do Apostoła Miłości? A może czas dopiero podjąć tą świadomą decyzję, że potrzebujemy faktycznej, realnej, prawdziwej zmiany w naszym życiu i prosić o to, żeby Jezus nas w tym prowadził, żeby udzielił nam swojego Ducha. Miejmy teraz chwilę czasu na modlitwę. Jeżeli chcecie coś powiedzieć Jemu na głos tutaj przed zborem, na co wszyscy będziemy mogli powiedzieć amen, w czym będziemy mogli was wspierać w modlitwie, to mamy teraz chwilę czasu na indywidualne modlitwy.